Moi drodzy, obiecywałem, że nie będzie już wstępów, ale musimy dzisiaj jeszcze zrobić krótki wstęp. Dlaczego? Zapomniałem wczoraj powiedzieć o tłumaczeniu Biblii, którym się będę posługiwał, kochani, w tych naszych spotkaniach. Otóż jak może niektórzy się zorientowaliście, czytałem już wczoraj i tak będzie przez całą Biblię, tłumaczenie z edycji świętego Pawła. Jestem przekonany, że chociaż najpopularniejsza w Polsce jest Biblia Tysiąclecia, oczywiście bardzo dobre tłumaczenie, to w tej chwili najlepszym polskim tłumaczeniem jest właśnie wydanie edycji świętego Pawła. To są takie okładki z takim gołąbkiem na okładce, takie niebieskie. Zresztą z edycją świętego Pawła weszliśmy w kooperację. Oni się bardzo cieszą, że czytamy wspólnie też to ich tłumaczenie. Przekazali nam, czy też przekażą, też ileś Biblii, kochani, które rozdamy, więc za jakiś czas też będę was informował o tym, jak będziemy te Biblię rozdawać. Bardzo się z tego cieszę, że razem z wydawnictwem świętego Pawła będziemy te Biblię rozpowszechniać. Więc, kochani, tylko tyle gwoli wyjaśnienia. Oczywiście to nie jest tak, kochani, że są dobre i złe tłumaczenia. Powiedziałbym tak, wszystkie są złe. W sensie żadne tłumaczenie nie jest doskonałe, żadne nie odda tego, co jest zawarte w oryginale. Wszystkie próbują. Wydaje mi się, że edycja świętego Pawła jest w tej chwili najbardziej przystępna, taka rzeczywiście pozwalająca się dobrze spotkać z tym słowem. Więc będziemy się akurat posługiwać tą wersją. Już koniec wstępu do rzeczy. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 2. Kiedy po kilku dniach ponownie wszedł do Kafarnaum, rozeszła się wiadomość, że jest w domu. Zbiegło się tak wielu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on przemawiał. Wtedy przynieśli do niego człowieka sparaliżowanego. Ponieważ czterej mężczyźni, którzy go nieśli, nie mogli z powodu tłumu podejść do Jezusa, rozebrali dach nad miejscem, gdzie się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do chorego: Synu, twoje grzechy są odpuszczone. Wśród zebranych tam byli też nauczyciele pisma, którzy myśleli sobie: dlaczego on tak mówi? Bluźni. Któż może odpuszczać grzechy? Jedynie sam Bóg. Jezus poznał zaraz w swoim duchu, że tak myślą, i powiedział do nich: dlaczego nurtują was takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: twoje grzechy są odpuszczone, czy też rozkazać: wstań, weź swoje nosze i chodź? Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi, powiedział do człowieka sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje nosze i wracaj do domu. On wstał, wziął swoje nosze i wobec wszystkich wyszedł, tak iż wszyscy się zdumiewali i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. I znowu wyszedł nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on nauczał. Kiedy szedł, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, który pobierał cło. Powiedział do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, razem z Jezusem i jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było bowiem wielu takich, którzy za nim szli. Niektórzy nauczyciele pisma spośród faryzeuszów, widząc, że spożywa posiłek razem z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: dlaczego on je z celnikami i grzesznikami? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do nich: lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc, zadali mu pytanie: dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: czy goście weselni mogą pościć, gdy pan młody jest z nimi? Dopóki mają pana młodego u siebie, to nie mogą pościć. Nadejdą jednak takie dni, kiedy pan młody zostanie im zabrany, i wtedy tego dnia będą pościć. Nikt nie przeszywa łaty z nowego materiału do starego ubrania, no bo nowa łata oderwie się od starego i zrobi się jeszcze większe rozdarcie. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych worków skórzanych. Jeśli tak zrobi, to wino je rozerwie. Wtedy zmarnuje się i wino, i worki. Młode wino wlewa się do nowych worków skórzanych. Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili do niego: zobacz, robią w szabat to, czego nie wolno. On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid wraz z towarzyszami, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom, dał je również tym, co z nim byli. Mówił im też: szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również szabatu. Moi drodzy, dwa pytania dzisiaj. Pierwsze pytanie odnośnie tego uzdrowienia paralityka. Zawsze mnie bardzo porusza w tym fragmencie, w tym tekście, to zdanie, że Jezus, widząc ich wiarę, czyli nie wiarę tego człowieka, bo może on już jej nie miał tej wiary, tylko widział wiarę tych czterech. A to znaczy, że uratował tego człowieka, bo zobaczył wiarę tych czterech. Pomyśl, czy Pan Bóg ma szansę kogoś uratować, bo ty wierzysz w to. Może jest gdzieś tam ktoś bliski u ciebie, kto w jakiejś jest trudnej sytuacji, coś się złego z nim dzieje i Pan Bóg czeka na twoją wiarę, Pan Bóg czeka na twoje zaangażowanie, na twoją pomoc, na twoje rozebranie dachu, na twoje spuszczenie przez powałę, ale przede wszystkim na twoją wiarę. Czy Pan Bóg znajduje w twoim sercu wiarę, żeby innym pomóc? Wiarę w to, że no właśnie, że będzie z nimi jeszcze dobrze, bo może ty już ich skreśliłeś i Pan Bóg się nie ma jak na tej wierze oprzeć. Drugie pytanie odnośnie tego ostatniego fragmentu, kochani, o tym, że to szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Pomyśl, czy w twoim życiu nie ma gdzieś takich relacji, gdzie ponad człowieka stawiasz zasady. Kochani, zasady są ważne, to jest jasne. One są po to, żeby strzec jakiegoś dobra. Zasady są po to, żeby nas chronić przed złem. Ale jeżeli zasady są ważniejsze od człowieka, jeżeli go niszczą, jeżeli nie dają mu jakiegoś prawa do miłości, do dobra, do przebaczenia, to są do niczego. Zadaj sobie pytanie, czy gdzieś coś ustanowionego, może bardzo słusznie, ale nie przesłania ci widoku drugiego człowieka.